Alarmy bombowe ogłoszone w kilkudziesięciu miejscach w Polsce okazały się fałszywe. Do tej pory zatrzymano jedną osobę. Możemy spodziewać się kolejnych zatrzymań, poinformował szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Szef resortu spraw wewnętrznych powołał specjalny zespół, który ma na celu ustalenie autorów alarmów bombowych. Alarmy ogłoszono w 21 instytucjach w różnych miastach w Polsce, m.in. w Warszawie, Krakowie, Koszalinie, Szczecinie, Katowicach i Jeleniej Górze. W szpitalach, budynkach sądów i prokurator na terenie całego kraju odbyły się akcje ewakuacyjne. Według policji wszystko wskazuje na to, że anonimowa informacja o bombie pochodzi od tej samej grupy osób. Były szef ABW Bogdan Święczkowski przypomina, że głównym zadaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policji jest zapobieganie takim potencjalnym zagrożeniom. To, że mamy do czynienia z eskalacją alarmów, na szczęście fałszywych, to wynik rządów Donalda Tuska, chociażby wynik tego, że przez 6 lat nie udało się wprowadzić takiego systemu kar, który skutecznie odstraszałby żartownisiów zagrażającym szpitalom, szkołom, prokuraturom i sądom, stwierdził Bogdan Święczkowski.
Natomiast gdyby obywatele naszego kraju widzieli, że za takie fałszywe alarmy, gdzie ewakuowani są ludzie, naprawdę sądy surowo karałyby takie osoby, to nie pozwalaliby sobie na takie żarty, oprócz oczywiście osób mających problemy psychiczne. Proszę pamiętać, że głównym zadaniem i policji, i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zapobieganie takim potencjalnym zagrożeniom. Pytam się więc, co te służby robiły. Na szczęście są to fałszywe alarmy, ale gdyby te powiadomienia były prawdziwe, w Polsce mielibyśmy do czynienia w tej chwili z hekatombą, być może z olbrzymią tragedią, katastrofą narodową. Widać jasno, że państwo nie jest przygotowane na takie zagrożenia. Nie ma systemu zarządzania kryzysowego, nie ma sprawnych oddziałów obrony cywilnej, informacji, nie ma komitetu na poziomie państwa, które zarządzałoby kryzysem.
Odnosząc się do zapowiedzi ministra Sienkiewicza o powołaniu specjalnego zespołu, w skład którego wchodzą wszystkie podległe mu służby w sprawie alarmów bombowych, były szef ABW powiedział, że jest to kolejny element i PR-owskie zagranie ministra.
Ta władza jest specjalistą od zespołów, koordynatorów, pełnomocników. Niech się wezmą do roboty, a nie powołują kolejne zespoły. Nie trzeba powoływać zespołów, tylko po prostu trzeba doprowadzić do tego, aby najwyższe wszystkich służb państwowych działali z pełnym zaangażowaniem. Niestety od paru lat mamy do czynienia z tym, że w Polsce nie premiuje się ludzi, którzy aktywnie i ochoczo działają na rzecz państwa, a premiuje się tych, którzy są politycznie poprawni, którzy, że tak powiem, wykazują się w podlizywaniu się władzy. To jest kolejny element i PR-owskie zagranie pana ministra Sienkiewicza. Jak miał problem z generałem, który molestował jakąś funkcjonariuszkę, to powołał pełnomocnika zamiast po prostu zwolnić go ze służby. Teraz zamiast zająć się ujawnieniem i ukaraniem sprawców tych fałszywych alarmów, powołuje kolejny zespół.
Badania naukowe potwierdzają negatywne skutki genetyczne procedury in vitro. Zaprzeczenie im jest wprowadzeniem opinii publicznej w błąd, podkreślają eksperci z zespołu bioetycznego Konferencji Episkopatu Polski. Eksperci zaznaczają jednocześnie, że przekazywanie prawdziwych informacji o zapłodnieniu pozaustrojowym nie może być odczytywane jako przejaw dyskryminacji wobec dzieci urodzonych z in vitro, ani ich rodziców, a wyłącznie jako wyraz troski o dobro dzieci i ich matek. Komunikat zespołu ekspertów do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski odnosi się do medialnych wypowiedzi, które zaprzeczają, jakoby procedura in vitro była związana z negatywnymi skutkami genetycznymi, wyjaśnił ojciec profesor Wojciech Bołos, redemptorysta, członek zespołu ekspertów do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski.
Badania rozmaitego typu, których jest coraz więcej, potwierdzają, że takie negatywne skutki są i zaprzeczanie tym skutkom jest po prostu wprowadzaniem opinii publicznej w błąd. Szczególnie szkodliwe jest to wtedy, kiedy tego rodzaju twierdzenia niezgodne ze stanem faktycznym są wygłaszane przez różnych oficjalnych przedstawicieli państwa. Więc dlatego trzeba się temu przeciwstawić. I wreszcie mówienie o tym, że jakaś procedura medyczna jest szkodliwa czy ma negatywne skutki, nie ma nic wspólnego z dyskryminowaniem ludzi, którzy w jakiś sposób z tej procedury korzystają, więc po prostu jest to nadużycie. To są te trzy punkty, które są poruszone w tym ostatnim komunikacie.
Profesor Andrzej Kochański, genetyk kliniczny, tłumaczy, że problemy wynikające z procedury in vitro w zakresie genetyki pojawiają się na kilku poziomach: genu, genomu. Później część tych problemów przekłada się na tak zwane wady wrodzone, a część z nich jest wciąż niewiadomą.
To znaczy, pojawiają się pierwsze doniesienia o tym, że u dzieci poczętych zastosowaniem tej procedury występują problemy z otyłością, z nadciśnieniem, problemy endokrynologiczne. Natomiast z badań na zwierzętach wiadomo, że na przykład zwierzęta, które w ten sposób są produkowane, bo de facto to jest produkcja, one mają również duże zaburzenia zachowania. Na przykład myszy mają zaburzenia lękowe, mają jakieś trudności w zapamiętywaniu drogi w labiryncie, a więc to są jakby te problemy, których nie badamy u człowieka, natomiast widzimy je u zwierząt. A tutaj na podłożu biologicznym istnieje bardzo wiele jednak analogii, no tak jak w biomedycynie.
Zarówno z perspektywy medycyny, jak i nauki zapłodnienie pozaustrojowe jest eksperymentem na człowieku, podkreśla profesor Andrzej Kochański.
W tym określeniu eksperyment zawiera się cały szereg innych pojęć, które znamy z eksperymentów, czyli zagrożeń. Zagrożeń dla ludzkiego genomu, dla genów człowieka, dla zdrowia człowieka i dla przyszłych pokoleń, bo to właśnie w odróżnieniu od innych problemów medycznych, gdzie w zasadzie problem zaczyna się i kończy na jednym pokoleniu, to tutaj w genetyce niestety, ale możemy mieć problem przeniesienia kolejnym generacjom, bo niestety nie wiemy, czy te zmiany, które pojawiają się w genomie pod wpływem samej technologii, są odwracalne, czy też zostaną zachowane i przeniesione dalej. I problem polega na tym, że tych zmian nie bardzo potrafimy śledzić, dlatego że nie do końca wiemy, co dzieje się z genami. Powinniśmy mówić o zakazie.
Do komunikatu Zespołu do Spraw Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski dołączono listę publikacji naukowych wskazujących na realne występowanie negatywnych zmian u dzieci poczętych metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się dziś z przedstawicielami klubów parlamentarnych w sprawie obywatelskiej ustawy o okręgach sądowych. Konsultacje u prezydenta to czysty teatr polityczny, powiedział przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości poseł Mariusz Błaszczak. W rozmowach nie uczestniczył żaden z polityków PiS-u. Poseł Mariusz Błaszczak powiedział, że przedstawił na piśmie stanowisko partii. PiS popiera inicjatywę obywatelską przywracającą 79 sądów rejonowych zlikwidowanych reformą byłego ministra Jarosława Gowina.
My uważamy, że wymiar sprawiedliwości jest chory. Natomiast pomysł rządowy koalicji PO-PSL, no bo to Donalda Tuska taki pomysł złożył, uzdrowienia wymiaru sprawiedliwości poprzez likwidację sądów rejonowych, do uzdrowienia tej sytuacji nie doprowadzi, a wręcz przeciwnie, pogłębi problemy, z jakimi stykają się obywatele. Chodzi o ograniczenie dostępności do sądów w Polsce lokalnej, w Polsce powiatowej. A więc co prezydent Rzeczypospolitej powinien zrobić? Powinien po prostu tą ustawę podpisać. I to sprawa też zupełnie oczywista, więc uważamy, że nie ma sensu, żeby zaangażować klub parlamentarny opozycyjny w politykę wizerunkową prezydenta Komorowskiego. To po prostu nie ma sensu. Stanowisko jest jasne, oczywiste.
Jeżeli prezydent chce konsultować sprawę sądów rejonowych, to dobrym adresatem jest Komitet Obywatelski, który złożył w tej sprawie projekt ustawy w Sejmie, dodał poseł Mariusz Błaszczak. Firma Bipro Stal z Krakowa złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Stoczni Gdańskiej. Wcześniej odrzucono go ze względów formalnych. Firma była generalnym projektantem i głównym wykonawcą hali na terenie stoczni. Właściciele stoczni są winni wierzycielowi kilkaset tysięcy złotych. Obecnie jednak stocznia ma problemy z płynnością finansową. Zaległe wynagrodzenie pracownicy otrzymali w ubiegły piątek. Związkowcy liczą na porozumienie właścicielami Agencji Rozwoju Przemysłu i spółki Gdańsk Shipyard Group. Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący Solidarności Stoczni Gdańsk, podkreśla, że polski rząd zwleka w tej sytuacji, nie proponuje stanowczych działań naprawczych, o które związkowcy apelują.
Pan Wojciech Dąbrowski, który jakby ze strony Skarbu Państwa jako szef Agencji Rozwoju Przemysłu, no powinien bardziej aktywny być. Oczywiście na zasadach biznesowych, no bo tutaj nie może być sentymentów, to obydwie strony muszą się dogadać na zasadach biznesowych. I co dziwnego, obydwie strony deklarują, że wszystko zrobią, że upadłości nie było, więc czas na decyzję. Wiem, że najwyższe władze ze Skarbu Państwa mają być najbliższe wizyty również w Gdańsku, tu mają odwiedzić Gdańsk, mają tu jakieś tutaj robocze spotkania mieć, więc miejmy nadzieję, że to rozstrzygnięcie w końcu nastąpi.
Jutro na ogół pochmurno, na wschodzie kraju możliwe większe przejaśnienia, okresami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie także burze. Na termometrach od 11-14 stopni na południowym zachodzie do 20-22 stopni na wschodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni, na północy kraju okresami porwisty, porywy wiatru podczas burz do 75 km na godzinę, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie jutro 999 hektopaskali. Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.